Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Nazywam się Gośka Serafin i choruję na depresję. Chcę Wam pokazać, że można z nią żyć i nie jest to powód do wstydu. Jeśli masz podobne problemy, nie czekaj, nie bój się, szukaj pomocy.
Dzień dobry, Małgorzata Serafin, witam Was w kolejnym odcinku Farbowania Życia i na początek prośba, taka szybka, bo już opanowałam prawie do perfekcji, szybkie prośby, prośba o subskrybowanie, lajkowanie i komentowanie tego, co dzieje się w Farbowaniu Życia, co dzieje się na naszym kanale na YouTubie i prośba o wspieranie nas na portalu Patronite, bo dla patronów mamy niespodzianki, czyli losowanie. Po dzisiejszym odcinku będzie można wylosować książkę Zderzenie z rzeczywistością. Jak przetrwać bolesne ciosy od życia i się po nich podnieść. O tym dziś będziemy rozmawiać. Hanna Malinowska, Agnieszka Wroczyńska, psychoterapeutki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mądre zdanie na początek chciałam powiedzieć. Bardzo długo nad nim myślałam, że po przeczytaniu tej książki pomyślałam sobie o tym, że gdybym ją miała w rękach 2,5 roku temu, kiedy to, ładnie rzecz ujmując, zderzyłam się z rzeczywistością, to z jednej strony mogłabym sobie pomyśleć, wow, da się podnieść, a z drugiej byłam chyba w takiej dupie i w tak fatalnym stanie, że pomyślałabym sobie, że są to bzdury, że dla mnie już nie ma ratunku, nie? I że trzeba wszystko natychmiast stanąć na nogi, siebie naprawić, przede wszystkim siebie naprawić. Moja wina, moja bardzo wielka wina. I ja muszę, nie wiem, ponieść konsekwencje, zapłacić za błędy, no nie wiem, zmienić siebie, poprzeć nie wszystkich dookoła. A w tej książce mówią, nie, odczep się od siebie, zostań swoim przyjacielem.
A ty opowiedziałaś o tym, jak działa krytyczny głos. No. I co robi człowiekowi, kiedy siedzi na jednym ramieniu i mówi, twoja wina, źle zrobiłaś. A w książce i generalnie w tym, jak fajnie byłoby, żebyśmy myśleli, to taki głos, którego no, nie hodujemy na co dzień, ale staramy się, żeby był jak najpotężniejszy i jak najprzyjaźniejszy. Głos, który traktuje cię jak przyjaciela, jak kogoś, kto jest dla ciebie bardzo życzliwy. I to... Teraz Harris mówi o tym zderzeniu z rzeczywistością, że dobrze jest mieć taką postać. Dobrze jest być dla siebie, oby być życzliwym dla siebie, kiedy dzieje się coś złego.
Ale skąd mamy wziąć tego przyjaciela, skoro jesteśmy wychowani, nawet chciałam powiedzieć, słuchajcie, wyhodowani z tym wewnętrznym krytykiem, z tym głosem wewnętrznego krytyka, który za nami idzie całe życie. Nie? I to jest nasza pierwsza reakcja taka.
Ale skoro już wiemy, że mamy ten głos... No. To znaczy, że w ogóle wiemy, że mamy w sobie głos. To już jest pierwszy krok, to już jest pierwsza sytuacja. W momencie, kiedy poddamy to refleksji, zreflektujemy, że nam trudno z takim głosem, a potem zadamy sobie pytanie, a jak chciałabyś traktować kogoś, kogo kochasz w takiej trudnej sytuacji? Co byś powiedziała swojemu dziecku albo komuś, kto jest dla ciebie bardzo życzliwy w takim momencie? Taki tekst jak sobie, czy tak może coś innego? I to są takie pierwsze pytania, które zadajemy na terapii, żeby obudzić taki dobry, życzliwy głos w środku. Powiedziałam na terapii, no bo na terapii mamy dużo narzędzi do tego, żeby wypracować taki dobry głos, dobry, wspierający, przyjazny głos. Natomiast myślę, że generalnie można, poddając się samorefleksji, też ćwiczyć, trenować i zauważyć to, że mamy w sobie jakąś historię, że doświadczamy myśli, że w nas się dzieje jakiś świat i że możemy...
No ale to już taki, jak tak sobie myślę o sobie, to jest taki... No na pewno nie jest to pierwszy moment, nie? Że to nie. Dopiero jak już się otrząśniemy, już te wszystkie winy i to nie pomoże, to obwinianie siebie nie pomoże, no to można sięgnąć po jakąś inną metodę, sięgnąć po książki, sięgnąć przede wszystkim po terapię i zacząć tę pracę. Ale kiedy przychodzi ten moment, to zderzenie z rzeczywistością, to bardzo mnie zainteresowało takie zdanie w książce i ono mi tak miło zrobiło. Że mogą być naprawdę różne reakcje na takie zdarzenie z rzeczywistością. I nie ma jednej dobrej, czy na przykład ja źle zareagowałam, bo każdy ma swoją rzeczywistość i każdy się inaczej zderza. I to tutaj mówimy o stracie, tak? Ale to nie musi być tylko śmierć. To może być utrata pracy, utrata, nie wiem, koniec związku, wszystko, nie?
Dokładnie. I właśnie fajnie, że zwróciłaś na to uwagę, że nie ma jednego sposobu przeżywania żałoby, że każdy z nas jest inny, każdy z nas niesie inną historię, inne doświadczenia, inne wyposażenie też genetyczne i nasze ciała inaczej reagują na stres w różnych sytuacjach i to suma tego wszystkiego sprawia, że w jakiś sposób reagujemy na to trudne doświadczenie, które nas spotyka i reagujesz tak, jak widocznie potrzebujesz. A trochę ta książka mówi o tym, jak sobie w tym pomóc, biorąc pod uwagę to, jak bardzo wszyscy się w tym różnimy.
Że co podobnie w tym jesteśmy, że tak. Mamy podobnie jesteśmy w tym, że czujemy i że życie, to jest powiem bardzo mądre zdanie, że życie każdego człowieka jest bogate w cierpienie oraz w trudne emocje i że jakby taką zdrową, dobrą, przyjazną reakcją jest to, żeby ujrzeć, że bywa różnie. Jeżeli zaakceptujemy, że bywa różnie, że jest czasami, jak to mówi moja przyjaciółka, czas nędzy, a czasami jest czas... kiedy plony rosną, no to wtedy ten świat zaczyna być jakiś taki bardziej do zniesienia.
Może chyba nie mamy tego w automacie, takiej świadomości, znaczy w takim, wiecie, w tym wbudowanym oprogramowaniu, takiej świadomości, że w życiu jest i czas, i miejsce na strach, na cierpienie, na dobre i złe rzeczy. Mocno uciekamy od tego
jasne.
Złego.
No uciekamy, w ogóle od śmierci uciekamy, uciekamy od trudnych rzeczy, przecież życie, w jednym pokoju umierała babcia, a w drugim pokoju rodziło się dziecko, nie? A w tej chwili musi być czysto higienicznie i musi być jak najdalej. Nie wiem, czy musi, no, ale jest tak generalnie. Nasza koleżanka, która mieszkała we wschodniej części Polski, opowiadała nam jeszcze, jak to było, kiedy śmierć była bardziej obecna. Czemu mówię o śmierci? Dlatego, bo to jest nasz największy lęk i on jest jakoś tak najbardziej nas goni i najbardziej stoi pewnie u podstawy wielu innych lęków. Dlatego próbujemy uniknąć dyskomfortu wszelkimi sposobami, a okazuje się, że prawda jest tym, co jest uwalniające. Czyli jeżeli zgodzimy się, że bywa różnie, to robi się łatwiej.
A tu jest taka trudność w tym wszystkim, no bo co byśmy woleli? Wolelibyśmy pójść na pierwszą randkę z kimś, kto jest dla nas super atrakcyjny, czy wolelibyśmy przeżywać to, że właśnie umiera ktoś dla nas ważny? No to jest taki zestaw emocji tak bardzo odmienny, prawda? Jedne są ekscytujące, ciekawe, pchające nas do przodu. Strata boli, jest nieprzyjemna. Chcemy nie czuć tego, co nieprzyjemne. To jest takie naturalne w świecie zwierząt, do którego też należymy. A jednocześnie nie jesteśmy w stanie tej nieprzyjemności uniknąć, bo każdego nas spotka jakaś strata.
Raz Harris pisze, że unikanie nieprzyjemności to tak, jakbyśmy cały czas szły i na wyprostowanych rękach trzymały. I można się zmęczyć, no, przez chwilę wytrzymam, ale potem już zaraz...
Tak, no to jest takie ćwiczenie, nie? Żeby to tak potrenować właśnie z książką, potrzymaj książkę. No okej, jesteś w stanie chwilę, ale potem to jest
Więc
męczące.
Emocje, niewyrażone emocje robią się coraz cięższe, drętwią nam ręce i drętwieje nam życie od niewyrażonych emocji, robią nam się kłopoty.
Ale w tym unikaniu chyba jesteśmy nieźli jako ludzie, bo tych miejsc, do których możemy uciekać, jest dużo. Miejsc i rzeczy, nie? I zjawisk. Tak.
I algorytmów Netflixa. I
tak. Właśnie ostatnio słuchałam chyba u Marty Niedźwieckiej, że kwestia dodania uzależnienia od Netflixa do listy uzależnień jest tylko, to już kwestia czasu, naprawdę.
No tak,
ale mamy różnego rodzaju, nawet jeżeli nie już uzależnienie, no to jednak rzeczy, do których uciekamy, alkohol, narkotyki, seks, praca, zakupy, wszystko, no uciekamy od tego, bo to jest na chwilę fajne.
Tak, musimy pomyśleć o tym, co się dzieje krok wcześniej. Jak emocja wpada do pudełka, czyli do naszego systemu, no to ma dwie opcje. Jedna opcja to jest, że jest traktowana jako wróg, a druga jako, że trzeba natychmiast się jej pozbyć, czyli zrobić cokolwiek, żeby przestać się tak czuć. Widzę, włączyć Netflix, scrollować, zjeść coś słodkiego, zrobić wszystko, żeby tylko przestać się tak czuć. Albo mamy opcję pod tytułem, okej, emocja, zauważam ją. Ona się pojawia, ona wybrzmiewa i ona w końcu się kończy. My jej doświadczamy, ona coś tam robi z naszym ciałem, robi coś z naszymi myślami i znika. I teraz rzeczywiście częściej jest tak, że jeżeli uruchamia się mechanizm unikania, no to wtedy ta emocja jest wroga. Wpada i robi nam różne rzeczy, a jeżeli doświadczymy ulgi, która na chwilę jest rzeczywiście bardzo kusząca, dlatego, bo to jest przez moment lżej człowiekowi, no to wtedy pojawia się cały wzorzec trudnych zachowań, które powodują, że rzeczywiście lądujemy w takim miejscu, w którym chcemy już tylko unikać, a nie doświadczać. Doświadczanie swego jest wyzwaniem.
Tak, unikanie daje ulgę, a ulga w tym momencie będzie nas wzmacniała, bo mamy mniej tego napięcia, które w sobie nosiliśmy.
Szybką ulgę. Szybką ulgę.
No dobra, mówimy, no, ale 5 razy jest szybka ulga, a po tych 5 razach jest coraz trudniej? 5 razy trudniej? Znaczy to się tak zapętla? Okej, no tak. To już mogą zdrętwieć ręce, nie? I wszystko może.
No jak zdrętwieją ręce, to możemy wtedy się zderzyć z rzeczywistością. Jak się zderzymy z rzeczywistością, no to wtedy... Ja to trochę tak psychopatycznie zabrzmi, ale my jako psycholożki się cieszymy, jak ktoś doświadczy kryzysu, bo wtedy często się dzieje dekonstrukcja systemu i można łatwiej wprowadzać zmiany. Mało kto ma takie zapotrzebowanie, żeby robić wielkie zmiany w swoim życiu, kiedy jest mu dobrze. Przeważnie próbujemy
a
wtedy,
kiedy... A kto sprząta, jak jest czysto?
No właśnie, nie? Przecież działa. No tak. To, o co chodzi. Dlatego my się cieszymy, czasami myślimy sobie, no to poczekamy, aż będzie kryzys, to wtedy będziemy kombinować. Zrobimy, żeby działało.
Jakby tutaj i to raz Harris też o tym pisze, że... Samo unikanie w sobie nie musi być złe. Różne strategie unikowe nie są przecież złe, tylko ich skala ma tutaj znaczenie. To, czy długoterminowo, powtarzając tą strategię, robimy sobie krzywdę, bo jak ktoś jest mega wkurzony na swojego szefa, wróci do domu, odpali Netflixa, otworzy sobie do tego piwo, potem pogra trochę na konsoli, to może być bardzo zdrowe zachowanie, które pozwoli się wyregulować i no dobra, już potem następnego dnia okej. Natomiast jak będziemy je replikować przy każdej problemowej sytuacji, no to po jakimś czasie pojawi nam się duży problem. I jakby to ma znaczenie, czy w danym momencie, w tym kontekście to zachowanie, ono faktycznie pomaga, nie pomaga, co ono mi robi krótkoterminowo,
no,
długoterminowo.
No, a z tym samym szefem na przykład unikanie, nie wiem, rozmowy z nim albo jakiegoś takiego zwrócenia uwagi, że na przykład przegina w jakiejś kwestii albo coś jest nie tak, też powoduje potem, że jak to się nazbiera, to już jest tak. Coraz gorzej. No tylko to jest takie trochę łatwiejsze niż stanięcie twarzą w twarz tak. Z problemem i skomunikowanie się z kimkolwiek i w ogóle powiedzenie o... To wynika z tego, że boimy się mówić o swoich potrzebach, czy że nie znamy swoich granic?
No, pewnie z różnych rzeczy. Ale też pewnie z tego, co jest dla nas wartością. Czy wartością dla nas jest święty spokój, czy wartością dla nas jest to, żeby prowadzić dobre życie, obfite i, nie wiem, zgodne z...
Ale można mieć, wiesz, święty spokój, jak po prostu szef... Dla słuchaczy znowu była prezentacja tego, że naprawdę można iść, aż się człowiek zderzy z rzeczywistością, ze ścianą.
Mm-hmm. Tak.
Czyli można.
Można. No, tyle, ile można, ale potem już nie można. I to jest tak,
że... Toksyczną sytuację można wytrzymać przez jakiś czas. Mm-hmm. Nie zawsze musimy od razu, jak pierwsze jest takie zachowanie, się zorientować, o Jezu, to było toksyczne. Czasami jakaś sytuacja potrzebuje się powtórzyć ileś razy, żebyśmy zobaczyli, nie, to mi nie odpowiada, ja tego nie chcę. No i wtedy jest pytanie, co ja z tym zrobię? Czy będę dalej unikać i walić głową w mur, powtarzać to, co robiłam wcześniej i nie działało? Czy może to jest moment, w którym się zatrzymam ze sobą i dam sobie przestrzeń na dowiedzenie się, czego ja chcę i co by było dla mnie potem dobre.
Ale jesteśmy w stanie chyba tak bardzo elastycznie się na maksa dostosowywać do sytuacji, żeby nie musieć zajmować stanowiska na przykład. No, na pewno, albo nie brać odpowiedzialności.
Na pewno mamy różne kompetencje i na pewno im większy trening, tym lepsze kompetencje. Ale z tym samym szefem, nabierając nowych umiejętności, możemy ustawić się w relacji inaczej. Wtedy dzieją się cuda, dlatego, bo na przykład ktoś się złości, ktoś się odsunie, jakaś relacja się skończy, a w jakiejś relacji będzie nam dobrze. A najczęściej chodzi o relacje z samym sobą. I wtedy, jeżeli mamy granice w dobrym miejscu, to okazuje się, że zaczyna nasze życie funkcjonować tak, jakbyśmy potrzebowali. Robi się przestrzeń, robi się oddech. Te relacje są bardziej satysfakcjonujące. Nam jest łatwiej, jest bliżej.
Ale zanim się tego nauczymy, to jeszcze po drodze trzeba posłuchać, kiedyś taka nie byłaś. Kiedyś taki nie byłeś.
No mówię,
się z tobą porobiło,
tak jest,
nie? W ogóle,
tak
że tak. Że teraz nagle jakieś granice, przestrzenie.
A dlaczego ty jesteś niedostępna? Czemu nie dzwonisz?
No. Tak, tutaj jakby to znowuż widzimy, w czym byliśmy wcześniej. Znowuż mamy kolejne zderzenie z rzeczywistością, że byliśmy w jakimś systemie, który mógł wzmacniać nasze niekoniecznie najlepsze dla nas zachowania. I to rzeczywiście jest w tym momencie trudne, bo mamy jeszcze więcej pracy do wykonania, bo oprócz tego, co zrobiliśmy dla siebie, to jest następne pytanie, Okej, okay, to teraz jeszcze...
Jeszcze ludzie dookoła.
Jeszcze ludzie dookoła.
Ale w rodzinie na przykład, jak mamy dziecko i dorosłych i jedna osoba się zmieni, no to jakby to cały system też może się uzdrowić. No, warto inwestować, nawet jeżeli jedna osoba pracuje, to i tak cały system, jakieś pokłosie tego będzie, cały system to dotknie.
Co jest trudnego już w tej sytuacji, kiedy zderzymy się z tą rzeczywistością? Jaka jest taka najtrudniejsza rzecz? Czy
boli.
Ten ból, czy akceptacja tego, że okej, stało się? W sensie w ogóle zaakceptowanie sytuacji, nie? A nie wyparcie.
No po kolei.
To jest połączone, myślę, bardzo, bo...
Czy to jest tak jak w etapach żałoby? Czy to można do wszystkiego stosować? Do każdej straty? Czy to jednak jest...
Różną żałobę. Pewnie jakoś można by było to podciągnąć.
Znaczy to, co potrzebujemy pamiętać, to te etapy żałoby, na ile słuchacze są świadomi, tutaj Kubler-Ross, teoria pani, która pracowała w hospicjach i widziała, że rzeczywiście ludzie mają pewne etapy przechodzenia przez mierzenie się z informacją na temat swojej śmiertelności. Te etapy żałoby są też pewną umownością, bo one nie są 1, 2, 3, 4, 5, tylko nakładają się na siebie. Potem
też,
można znowuż pójść krok wstecz i tak dalej, i tak dalej. To jest pewien proces, przez który przechodzimy, który jest procesem bolesnym. Ale to, co jest istotne, to, że na jego końcu zwykle bywa coś takiego, co nazywamy wzrostem potraumatycznym, że jeżeli damy sobie przestrzeń na wybrzmienie tego cierpienia, na zajęcie się sobą w tym cierpieniu, tego, czego my potrzebujemy, o czym to jest dla nas historia, kiedy nas tak boli, dlaczego to tak boli, co było dla nas ważne w tym, co utraciliśmy, to rezultatem tego może być to, że będziemy bardziej pełnymi, bardziej świadomymi jednostkami, więc...
To takie strasznie nowoczesne, co powiedziałaś. Przeciwstawię temu starą, dobrą prawdę. Czas leczy rany.
O!
Prawda?
Trochę.
I to jest zdanie też prawdziwe, tylko myślę, że w momencie, kiedy ktoś jest w tym cierpieniu, to ono niespecjalnie pomaga.
Nie na temat trochę.
Ale będąc w takim cierpieniu, jesteśmy skazani niestety bardzo często na takie wsparcie. Na taki komentarz, nie? Czas leczy rany, będzie dobrze.
Inni mają gorzej.
Tak, inni mają gorzej.
No bo nie tego nas uczą. Nie uczą nas tego, jak być przy kimś, kiedy ktoś się czuje źle. Jak kontenerować, nie wiem, jak to się mówi po polsku inaczej.
Tak.
Jak towarzyszyć komuś w bólu, jak wejść z nim pod kot i siedzieć z nim, ten Netflix oglądać. Mhm. Jak to robić, żeby być obecnym obok. Tutaj, nie zatapiać się też.
Tak, znowu wrócimy do zjawiska unikania, prawda? Jestem w relacji z przyjaciółką, przyjaciółka mi mówi o czymś trudnym, czego doświadczam. Dla mnie to też jest trudne. Doświadczam bezradności, nie wiem jak jej pomóc, a bardzo bym chciała, bo mi na niej zależy. Więc pojawiają się we mnie nieprzyjemne emocje, których chcę uniknąć. Więc co zróbmy? Szybko to zaklepmy jakąś dobrą radą, dobrym słowem. Chodź, ale co ty? W sumie, ale będzie dobrze. No
sposób.
Się już nie martw, nie? Jakiś sposób, jakaś rada, jakieś złotouste zdanie, które nas w tym momencie uleczy. I oczywiście, że czasami to też może pomóc, tak? Że jakby okej, nie zanurzajmy się w tym momencie, w tym cierpieniu, chodźmy na lody, jakby to też może być pomocne, jesteśmy w tym razem, jemy lody, będzie fajnie, ale czasami są takie momenty, kiedy naprawdę potrzebujemy, będąc w cierpieniu, pozwolić sobie na to, żeby tam być i żeby zobaczyć, że ktoś tam jest razem z nami. Jesteśmy w tej beznadziei razem.
Możesz się bać.
Nie chcemy być w tym cierpieniu, bo co? Bo
boli.
Bo ono boli, czy że z takiego lęku na przykład, że może się, że się nigdy nie skończy. Ja miałam coś takiego, jak miałam taki właśnie najsilniejszy epizod depresyjny, to ja się bałam położyć pod ten kocyk tak na dłużej.
Tak.
Bo bałam się, że to mnie tak pochłonie i nie
jak
będę
śmierć.
Miała, no, że w ogóle jakby nie wyjdę stamtąd, nie? Że jakby chcę mieć jednak jakąś kontrolę i nie dałam sobie, nie dałam sobie pokocykować.
To kontrola to jest to, co jest takim dobrym hasłem, które opisuje naszą strategię bardzo często, że kiedy próbujemy, próbujemy nie czuć, to próbujemy kontrolować te uczucia. Czy je trzymać, próbujemy z nimi coś robić, żeby przestać się tak czuć i tak się właśnie to dzieje. Więc Russ Harris mówi o tym, żeby pozwolić sobie nazwać uczucie na początek, czyli powiedzieć, co się dzieje, posadzić je obok i zdefuzować, czyli odczepić od siebie i zobaczyć, ja jestem Hania, ale obok mnie jest uczucie, którego doświadczam. A potem?
Tak, widzę swój smutek.
A potem tylko być przyjaciele, tak? I być życzliwym, kiedy to się zadziewa.
A jeżeli ten przyjaciel na przykład, albo przyjaciółka, ma trochę, bo tak sobie myślę o takiej sytuacji, że okej, ja rozstałam się z facetem, dramat, no bo jeszcze jakby nie wiem nic o sobie, więc w związku z tym, że nie wiedziałam nic o sobie, to wydawało mi się to końcem świata i że gdybym była inna, to no ale teraz już wiem o sobie i już okay. Tak, już jestem trochę cwańsza, no ale w sytuacji na przykład takiej, że rozstaję się z facetem, jest to dla mnie, nie wiem, jakiś koniec świata, próbuję sobie tłumaczyć, fantazjować, no i po prostu opowiadam tej przyjaciółce. I ona ma inny sposób, inne patrzenie na to, to warto wtedy, będąc tym przyjacielem pocieszającym, zostawić może to swoje patrzenie.
Tak.
I zrozumieć, że ktoś może mieć inaczej, nie?
Ja złapałam Agnieszkę za rękę, ale tak trochę ona była takim metaforycznym przyjacielem, czyli tym moim wewnętrznym głosem, który siedzi na moim ramieniu. Znaczy fajnie słuchać Agnieszki, bo mówi mądre rzeczy i jest miła, ale też jakby bardziej mi chodziło o to, że w tej sytuacji, że kiedy doświadczam tych trudnych emocji, to wtedy fajnie jest być życzliwym dla siebie, czyli też traktować siebie z największym szacunkiem i z największą miłością, jaką jesteśmy w stanie zdobyć. No, jaką jesteśmy w stanie się zdobyć. A rzeczywiście... chyba zgoda na to, żeby akceptacja drugiego człowieka w trudnym stanie to jest to, co, no możemy się różnić, ale jeżeli akceptujemy kogoś, no to może być zielone, no i też będzie dobrze, no i mieć włosy na zielono w sensie i będzie to okej. Okay.
Tutaj tak, jakby myślę, kilka wybrzmiewa też rzeczy, o których mówiliśmy wcześniej, które jakoś możemy zebrać razem, że z jednej strony każdy z nas jest trochę inny, to jest normalne. To, że jednemu pomaga bieganie w jakiejś sytuacji, kiedy jest zestresowane, nie znaczy, że drugiemu też będzie pomagać. Ale ponieważ chcemy być tacy pomocni, chcemy mieć tą złotą ustną radę, no to jak mi pomaga bieganie, tobie też musi. Ja cię po prostu zabiorę na bieganie i to rozwiąże wszystkie twoje problemy. No nie, bo ja... Nie, ja mam inaczej, ja tak nie potrzebuję i to nie jest historia o tobie, co tobie pomaga, to jest historia o moim cierpieniu. I tu jest ta trudność, że czasami, kiedy jesteśmy w takim granicznym cierpieniu, straciliśmy coś naprawdę dla siebie istotnego, to tu czasami niczego więcej się nie da zrobić, jak właśnie pozwolić sobie na bycie z tym. A to jest niewygodne. My wolimy, jak jest wygodnie, prawda? No, jak jest fajnie, jak się możemy śmiać.
Jak być z tym? Wiecie, no jak... No dobra, no... Zawalił mi się, straciłam pracę, zawalił mi się związek. No straciłam pracę, to od razu jest taka wiecie, myśl inna niż przy związku, że dobra, to sobie odpocznę, kiedyś poszukam. A z pracą tak trochę nie bardzo. Wszyscy mogą sobie pozwolić na odpoczynek. Raczej jest taka panika o byt, nie? I o to bezpieczeństwo. Ale można właśnie przeskoczyć z jednej pracy do drugiej, tak się skupić na tym.
Albo do związku jednego na drugi, tak, bo ktoś nie może wytrzymać bez
właśnie,
związku.
Oczywiście. I w ogóle nie przerobić tego, co było wcześniej. I prędzej czy później ten schemacik walnąć raz jeszcze. Tak. Ale gdzie jest to miejsce na to, żeby być z tym, nie? Przecież tu trzeba działać. Coś trzeba zrobić.
No
i boli.
I boli.
I to jest prawda, że to jest sytuacja, w której pewnie mądre działania mogą ten problem szybko rozwiązać. Więc nie chodzi o to, żeby nie działać, tylko jeżeli doświadczamy takiego trudu, strata pracy to jest stresujące wydarzenie dla większości ludzi. Więc już jest ciężko. Już jesteśmy w stresie, już jesteśmy w napięciu. W tej sytuacji będziemy doświadczać wielu myśli typu a za co zapłacę następny rachunek za gaz? A czy będę mieć na następny miesiąc na jedzenie?
Odrzucili mnie,
jak mogli mnie nie chcieć. Ten szef to jest taki
niekompetentny.
Może jestem głupia, może jestem niekompetentna, może już nigdy nie znajdę dobrej pracy. I tak dalej, i tak dalej. Jakby wiele z tych myśli jest wpisane w stratę pracy. Będziemy ich pewnie doświadczać, no bo trudno ich w takiej sytuacji nie doświadczać. Ale skoro już jesteśmy w tak stresującej sytuacji, skoro już doświadczamy tych trudnych myśli, to pytanie, czy powinniśmy za nimi podążać, skoro wiemy, że im bardziej ich doświadczamy, tym bardziej się stresujemy. Nawet ja teraz mówiąc to, zaczęłam czuć takie, nie? Tutaj napięcie na karku już, mimo że w tej chwili ten problem mnie nie dotyczy. Ale to spina. Więc pytanie, czy chcemy za tymi myślami podążyć, czy chcemy tak bardzo słuchać tego głosu, który nam podpowiada, jak te wszystkie rzeczy katastroficznie się mogą podziać, jak bardzo będzie nam źle, czy możemy w tej sytuacji może się trochę odczepić od siebie i powiedzieć sobie, no...
Jest nędza.
Jest nędza.
I teraz ja siadam i to widzę.
I czy mogę jakby... pobyć z tym i być dla siebie w związku z tym miła.
No to chyba, to jest chyba ciężkie, żeby dać sobie w ogóle prawo do czegoś takiego, bo wiesz, powiedziałaś, że właśnie to są katastroficzne wizje, ale też we mnie się obudziło od razu, też to przerabiałam, utratę pracy i tego nie przerobiłam, dopiero później to przerobiłam, ale taka, wiecie, myśl, że to jest odpowiedzialność, nie? Że to jest takie tak. Realne, to jest planowanie. Jakby ja muszę zaplanować, co będzie za miesiąc, tak. Że nie mogę sobie pozwolić na to przysłowiowe, wiesz, siedzenie na tyłku i, tak. I myślenie o swoich uczuciach.
Ale to jest okej.
Okay, to, żeby, się nie wyklucza. Tak, no.
Jakby być w działaniu i czuć, tak. To też jest w porządku.
To jak to się łączy?
Czy planując te wydatki, na przykład, ja będę siedziała nad arkuszem i sobie powiem, no dobra, w tym miesiącu paznokcie i fryzjer to może niekoniecznie, ale to i tamto, tyle jeszcze mam oszczędności, czy będę robić to samo, ale w tym czasie będę sobie mówić, Matko Boska, będę wyglądała jak ostatnia jakaś łajza, po prostu taka zaniedbana, wszyscy na ulicy będą na mnie patrzeć, nawet nie będę mogła pójść do fryzjera, w ogóle co to jest, to życie jest w ogóle bez sensu, tak? Jakby możemy brnąć w taką narrację.
Ale można też to czuć, powiedzieć sobie tak, jakby tak czuję, nie? Tak czuję, że będzie do dupy, czuję się odrzucona. Ale siedzieć i planować. Ale dokładnie. Tak, czuję się cholera odrzucona. Jest mi źle i przykro.
Jest mi źle i ma prawo być źle i przykro.
A na terapii jeszcze zrobimy tak, a skąd znasz to uczucie? I możemy też pogadać ze sobą, że może to już nie pierwszy raz, kiedy tak się czuję w swoim życiu i dlatego tak mi jest teraz niewygodnie. To jest jakby... nie jest to najprostsza ścieżka, o której mówię, ale to też przynosi ulgę, jeżeli spróbujemy cofnąć się do tego uczucia już doświadczonego kiedyś. Tak. I zaopiekować się sobą. Że tak się czułam wtedy, kiedy nie wiem, byłam mała i działo mi się coś trudnego i brakowało mi czegoś. I otoczyć się czułością.
No, ale na przykład podobne. Wiesz, kiedy wtedy nie wolno było się tak czuć, nie? Bo bardzo często jest tak, że...
Oczywiście.
Tak się czułam, ale jakby nie mogłam ani tego zamanifestować, ani nikt się nie liczył z tym, jak ja się czułam. Tylko musiałam wykonać jakieś polecenie, a najczęściej przestać płakać. Nie użalać tak. się i tak dalej. Więc to,
nie być słabą.
Tak. I to oprogramowanie tak niesiemy i potem właśnie jak jest ta utrata pracy, to sobie nie dajemy pozwolenia na to, żeby nam było kurde, tak. strasznie smutno.
Byłam wczoraj na sztuce Nieczułość w Teatrze Wybrzeże, bardzo polecam. Ta sztuka mówiła, tak żeby nie powiedzieć za dużo, o czułości kobiet w różnym wieku w stosunku do siebie i o tym, jak bardzo różniąc się możemy być dla siebie czułe i się wspierać. To była historia przez wieki i my niesiemy tak naprawdę historię naszych dziadków, niesiemy historię naszych rodziców. Moi dziadkowie żyli w trakcie wojny, działy im się różne krzywdy okrutne. Potem siostra mojej babci, która mieszkała razem z moimi dziadkami, którą poznałam i umarła, jak miała 98 lat, spała z zawiniątkiem chleba, bo, żeby głodu nie zaznać. I to jest tak, że przekaz, który dostali nasi rodzice, to był przekaz pod tytułem no, trzeba przetrwać, tylko najsilniejsi przetrwają. No to nasi rodzice robili to, co się wtedy robi. Nie wiem, pracuje. Co się robi, żeby przetrwać? Pracuje się, no trzeba się motywować. No,
twardym trzeba być, a nie miękkim. Pracuje, no.
No właśnie, wtedy jest szansa na to, że przeżyjemy. A my jesteśmy pierwszym pokoleniem, gdzie możemy sobie pozwolić na komfort. Znaczy, do pandemii i wojny w sumie tak było. Teraz już odszczekuję to, co powiedziałam przed chwilą. Bo to jest tak, że my byliśmy pierwszym pokoleniem, które miało komfort pozwolić sobie na to, żeby przyjrzeć się tej perspektywie i zaczepić się i zastanowić się, jakie są moje wartości, co dla mnie jest ważne, czy rzeczywiście jest, i zauważyć to, skąd to się bierze, uszanować, też poczuć moc tego wszystkiego, że ci ludzie jednak przeżyli te wojny, przeżyli te lata później i wytrwali w tej wspólnocie, w tym wszystkim i dzięki temu my tu jesteśmy i jakby też uznać, że okej, w tamtym czasie to było najlepiej, co można było zrobić.
A poza tym mamy dużo więcej możliwości. Już nie mówię, że nawet pokus, nie? Znaczy pokus też jest dużo, dużo więcej.
Tak, to prawda.
Ale są możliwości, nie wiem, są podróże. Przede wszystkim jest internet. To jest w ogóle inny świat niż świat naszych rodziców, nie? To jest
inny kosmos zupełnie.
Inny kosmos, nie? To są absolutnie
inne dopamina, inne mózgi, inaczej.
I dlatego tak ciężko to pogodzić. A to też może nasilić chyba te nasze wewnętrzne biczowanie się, nie? W obliczu takiej pewnie, dramatycznej sytuacji, że niby jesteśmy wychowani w tym, że trzeba być twardym, a kiedy w tym świecie dzisiejszym, który nie ma zasad, jest straszny, Dopada nas taka sytuacja tej naszej wrażliwości. Chcielibyśmy sobie na nią pozwolić, ale wewnętrzny krytyk jest po prostu super silny, nie?
No tak, jakby cała praca, jak się nazywa ta książka, sztuka piękna. Boże,
zresztą sztuka
piękna, obsesja piękna, dziękuję.
Proszę bardzo, proszę, ja sobie pomogę.
Dziewczyna, miła. Uczy nas tego, w jakim momencie jesteśmy i do czego służy ten Instagram i jak powinniśmy siebie traktować i pokazuje nam dystans i że tam nieprawda jest, że prawda jest inna, że prawda jest taka, że jest i krew, i śluz, i śmierć na świecie, i że i piach, i bywa różnie. No... To jest to, co nie wiem, kto niesie tę oświatę w tej chwili, czyje to jest zadanie. Pewnie rodziców w stosunku do dzieci, a nas to nie wiem, jakieś autorefleksji nad tym wszystkim. Są fajni, mądrzy celebryci, którzy też trochę lansują prawdę. I tam no filter teraz jest, prawda?
Lansują prawdę, ale ładnie to ujęło.
No lansować, trochę tak jest, prawdę, nie?
I... Że prawdę trzeba lansować, co za czasy. No, ale tak jest.
No tak jest, no. Słuchałam ostatnio wywiadu z jakąś bardzo fajną osobą, nie pamiętam, no nie wiem kto był do końca, ale opowiadała o macierzyństwie, jakie to było, jakie jest ono prawdziwe. I opowiadała o tym, nie pamiętam, jak się nazywa osoba, z którą mówiła. Ona opowiadała o tym, że bywa różnie, że bywa trudno, że jest ciężko i że jest niewyspana i że jest okropnie, że się nienawidzi świata czasami i swojego dziecka i ma się takie myśli i że to jest w porządku. I sobie myślałam, Boże, jaką ty dobrą robotę, dziewczyno, robisz. Jak ci jestem wdzięczna za to, że to mówisz.
A zobacz, jakie tam mogą być też komentarze pod, nie? Pod takim...
Nienawidzimy ludzi, którzy są słabi.
Tak.
I będziemy gryźć, a kobiety będą gryzły kobiety.
Tak. To jest też straszne, nie?
Lata, już
tak. Jak czytam komentarze też a propos farbowania, większość jest oczywiście pozytywnych, ale zdarzają się takie komentarze w sprawie, poczekajcie, mam zawieszkę, w sprawie właśnie takiej uważności, tego zajmowania się sobą i tak dalej. Czasami pobrzmiewają takie jednak, nie no, słabe jesteście, weźcie się w garść. Czyli taka stara szkoła jeszcze pobrzmiewa, że to pozwolenie na to, żeby się czuć. Sobą zająć i czuć, dopiero raczkuje i trzeba je lansować.
Ja myślę, że mówisz o bardzo ważnej rzeczy i zróbmy taki eksperyment sami na sobie. Pomyślmy sobie o czymś, co nas boli, a potem powiedzmy sobie, weź się ogarnij. A potem pomyślmy jeszcze raz o tej samej rzeczy i powiedzmy do siebie, wiem, że ci z tym trudno. I zobaczmy, czy jest jakaś różnica. A ten, kto nie wierzy, że jest jakaś różnica, to polecam eksperyment na pierwszym, lepszym 3- albo 4-latku. I to przepięknie wybrzmi. Jaka jest różnica, kiedy w ten sposób zwrócimy się do dziecka, nie? Jeżeli powiemy, weź się ogarnij, dziecko wpadnie w jeszcze większy szał.
Nie rycz. No.
Będzie ryczeć jeszcze bardziej. Synku, a jak powiemy...
Jest trudno. Tak!
No tak. Więc widzimy, że to, co do siebie mówimy tym naszym wewnętrznym językiem, ma naprawdę ogromne znaczenie. To nie o to chodzi, żebyśmy byli słabi i się rozkwijali nad swoimi emocjami, tylko żebyśmy mieli zdolność zauważania ich i tego, że one mówią nam o czymś bardzo ważnym i dali sobie prawo do tego, że czasami po prostu jest trudno.
Jak nauczyć się nazywać emocje? Z kartką?
Można zacząć. Tak.
Można obejrzeć Inside Out, w głowie się nie mieści. Obejrzeć sobie kreskówkę, usiąść na kanapie i nauczyć się, że są różne emocje.
No przecież w szkole nie uczyli.
No nie
teraz,
uczyli.
No nie uczą. Teraz to nie wiadomo, czego uczą w szkole. Znaczy, no, nie
wiadomo, czego. No,
no tak.
Tak, ale... to jest zasadne pytanie, dlatego że większość ludzi ma zdolność powiedzenia, jakie są emocje. No tam złość, jest smutek, radość, prawda? Jakby ludzie są w stanie wymienić różne słowa, które opisują te emocje, ale często w terapii wybrzmiewa to, że okej, ja znam słowa, ale w sumie to nie wiem, po czym wiem, że czuję to, co czuję.
Jak ja czuję szum, proszę pani.
No.
Jak ja czuję...
Albo, że no, smutek. Ja wszystko wrzucałam do wora smutek. złość nie bardzo, jakaś irytacja i tak mi się przemieniała w smutek, bo po prostu jak byłam zirytowana, to potem i tak było mi smutno, bo...
Bo pewnie smutek był premiowany, można było się smucić w twoim domu, a złościć niekoniecznie.
Nie, w ogóle nie można było.
Ani tego, ani tego.
Ale irytacja, no jakby złość na samą siebie, znaczy to była jakaś strasznie koszmarnie negatywna emocja, irytacja, ale złość, smutek, tam czasem jakaś taka radość, ale nic bardziej szczegółowego, nie? Z pozytywnych. To jest trudne, żeby to nazwać. Łatwiej jest, jak się już to złapie na maksa, wtedy łatwiej tym zarządzić, tą emocją?
No tak, jak znamy obiekt, to już łatwiej jest nam go oglądać. Zastanawiam się na pytanie, jak się uczyć emocji, w ogóle jak to robić, jak się jest dorosłym człowiekiem. Myślę, że...
Tak, możemy się w tym trenować.
Tak, po prostu. No. Tak jak w każdej innej rzeczy. Możemy chodzić na jogę, uczyć się relaksacji.
Mamy pięć emocji podstawowych. Chociaż niektórzy powiedzą, że więcej. Ale to już jest bez znaczenia, jaką teorię przyłączymy. Mamy smutek, strach, złość, wstręt, bardzo ważna podstawowa emocja i radość. I po pierwsze zauważmy, te cztery to są te, które nazywamy negatywnymi.
No nie, przyjemne.
I tu mieści się wszystko to, co jest przyjemne. Więc po pierwsze musimy zdać sobie sprawę, nic nie musimy, ale warto, że to jest człowieczy los. Że na co dzień to my doświadczamy ich wszystkich, ale że tych jest ilościowo więcej, więc ja doświadczam dużo. A tu mnie coś poirytuje, tu mnie coś zdrzaźni, tu mnie coś przestraszy. I idę z tym dniem, nosząc te przeróżne emocje, nie zawsze jakoś szczególnie silne, ale je noszę w sobie i one ze mną są. Druga rzecz to, że mamy taką tendencję nazywania, że te są negatywne, a to są pozytywne. To jest zrozumiałe, dlaczego tak robimy, bo tu jest przyjemność, a te są nieprzyjemne. Natomiast one wszystkie są pozytywne, bo w emocjach zawiera się informacja na temat tego, co jest dla mnie ważne, albo w jaki sposób mogę ochronić samą siebie przed jakimś niebezpieczeństwem czy nieprzyjemnością. Gdybyśmy emocji nie mieli w ogóle, to rzadko kto z nas dożywałby w ogóle 20 urodzin. Bo
w samochód byśmy wpadali.
Wpadalibyśmy pod samochód, spadalibyśmy z dużych budynków, mówilibyśmy drabowi, który ma 100 kilo i takie bary, że jest idiotą.
Ale ciekawe, czy się da na tych pięciu podstawowych tak przelecieć całe życie, nie? Czy ono nie będzie bogate, czy nie będzie bogate? Bo ja tak pomyślałam sobie teraz, jak mówiłaś o takich bardziej szczegółowych, bo już to wiecie, są główne i one są kapslokiem pisane i takie grubszą czcionką i tam już strzałeczki. Oczywiście, że tak, gwiazdeczki, strzałeczki, wszystko musi być rozrysowane. I w takich szczegółowych, tych już mniejszą czcionką, na przykład ja jakbym miała rozróżnić irytację i rozczarowanie, to miałabym w ogóle, wiesz, nie.
A wiesz, co myślisz, jak to mówisz? Jak jesteś poirytowana, albo jakieś sytuacje,
w której... To się to nie wiąże jakoś tak, nie?
Że... A może można czuć to i to w jednym momencie? To jest też w porządku. Może można czuć to i jeszcze do tego złości, jeszcze trochę smutku, jeszcze trochę
lęku?
Czyli
nie trzeba aż tak, że...
Ludzie o bogatej inteligencji emocjonalnej czują dużo emocji w jednym momencie różnych. Mogą być one też przeciwstawne. To tak jest, że im bardziej roztrenujemy ten mięsień, tym wtedy jest bardziej kolorowo, no i to jest w porządku.
Prawda? To myślę, że takim pięknym przykładem jest urodzenie się dziecka, które jest jednocześnie pięknym, szczęśliwym, wspaniałym.
I dramatycznie ciężkim momentem.
I dramatycznie ciężkim, przerażającym momentem, prawda? Te wszystkie emocje się mieszczą tam.
No na przykład... Po zakończeniu związku można czuć rozpacz, ale też ulgę na przykład.
Po śmierci kogoś bliskiego możemy czuć na przykład, jeżeli długo chorował, coś się działo trudnego, że czujemy, jakaś część nas czuje ulgę, pomimo tego, że jesteśmy pogrążeni w żałobie, w smutku i w ciężarze.
Ale potrafimy się na przykład biczować, że jedno z tych uczuć jest złe, nie?
Że trzeba wybrać. Nie tak się powinnam czuć. To jest nieadekwatne.
Jak wiemy, jest wielka tajemna księga emocji, tam jest podręcznik, w tej sytuacji musisz czuć to i
na
to.
Siedem.
Na 7.
A to na 12, a to na 34.
No oczywiście to jest sarkazm. Znowu już wracamy do tego, od czego zaczęłyśmy dzisiaj, że każdy przeżywa po swojemu. Masz prawo do swoich emocji, one po prostu się pojawiają, są jakąś informacją.
Ale okej, jest zgodzić się, że płyniemy w rzeką, jakby, że po prostu będziemy, one cały czas będą nas doświadczać, będą nas chlapać, będziemy, płyniemy sobie kajakiem przez przez rzekę życia.
I czasem będzie ładny widok, a czasem kajak
czasem zdechły kalosz, no i weźmiesz go albo nie weźmiesz, albo go miniesz, a doświadczysz tego, że go zobaczyłaś i poczułaś coś. I zgoda na to, że przez cały czas żyjąc doświadczamy różnych emocji i cały czas co się dzieje, otwiera nam drzwi do tego, żeby nazywać, akceptować, tak? I być w stosunku do siebie przyjaznym, kiedy widzę, że to czuję.
Czyli po prostu trzeba być swoim super przyjacielem.
To zawsze pomaga.
Tak, no. A też zgodzić się, że emocje są, istnieją i są cały czas wokół nas i że to nie jest, że one bywają, tylko że po prostu my jesteśmy emocjonalni i my jesteśmy cały czas, będąc żywymi, przeżywamy
nie
cały czas.
Nie ma dobrych i złych, tylko są na przykład trudne, nie? Tak. Trudniejsze. Mhm. I przyjemne i trudne, no ale nie ma co wypierać tych trudnych, bo się kończy źle bardzo. Kończy się zderzeniem z rzeczywistością.
Kończy się zderzeniem z rzeczywistością, bo one informują o tym, że tam coś jest dla nas ważnego. I kiedy próbujemy je ignorować, to się zamykamy trochę na te informacje.
To na koniec jeszcze chciałam spytać o wasze zderzenie z rzeczywistością jako specjalistkami, jako terapeutkami. Okazuje się, że cała grupa zawodowa ma duże zderzenie z rzeczywistością.
Tak, to prawda. Doświadczamy w tej chwili. Na czym ono polega, to zderzenie z rzeczywistością? No, na tym, że jest nam bardzo trudno w tej sytuacji. Pierwsza wyjątkowa sytuacja, kiedy całe towarzystwo się solidaryzowało, kiedy zawsze różne...
Nieważne na nurty,
nie? Nieważne nurty, wszyscy się dogadali tym razem.
Dogadaliśmy, powiedzieliśmy, no nie, to będzie krzywda, dzieje się nam coś złego. Aktualnie jest projekt rozporządzenia, do 15 grudnia są w Ministerstwie Zdrowia, dotyczące nowej ustawy, dotyczące specjalizacji z psychoterapii. I jest to nowy projekt, który bezwzględnie nie podoba się
całemu środowisku
psychoterapeutycznemu, dlatego uważamy, że będzie szkodliwy dla pacjentów, dla ludzi, dla nas samych. Nie tak, znaczy, uważamy, że nie tak to powinno być rozwiązane.
Co tam jest szkodliwego?
To, co jest jakby lansowane, to to, że psychoterapeuci powinni zdawać egzamin państwowy z psychoterapii. I tutaj jakby nikt nie ma co do tego uwag. Raz, że myśmy pozdawali dużo różnych egzaminów, dwa, że jeśli mamy zdać jeszcze raz jakiś, niech tak będzie. Poza tym wszystkie sformalizowane zawody mają takie państwowe egzaminy. To jest dla nas zrozumiałe, że coś takiego może być. Natomiast trudność polega na tym, że po pierwsze ci, którzy już psychoterapeutami są, co kosztuje bardzo dużo czasu, studiów, środków też własnych, dokładnie.
Własnej energii, tego, żeby siebie też nauczyć być człowiekiem, który może pracować.
Wszystkie te osoby niestety z dużym prawdopodobieństwem stracą swoje uprawnienia. Nagle będziemy w punkcie zero, gdzie tych psychoterapeutów nie ma. Nie do końca, znaczy do końca nie wiadomo, wiadomo, że osoby, które są zainteresowane robieniem tego egzaminu, no to chodzi o duże pieniądze tak naprawdę, które będzie można od nas żądać, żebyśmy ten egzamin zdawali. Miejsc na specjalizację w tej chwili podobno ma być 100 na całą Polskę na rok. No to jest śmieszna ilość.
No dobrze, a jaki jest argument, dlaczego jest taki pomysł na rozporządzenie? Z braku właśnie psychoterapeutów? Z kryzysu na rynku?
Wielu lat...
więcej?
Czy... Chyba tak. Taka jest odpowiedź, że ma być większa dostępność. Tylko, że o paradoksie, po pierwsze, no ludzie nie będą wiedzieli, kim są zaopiekowani, no bo nie będzie też jakby weryfikacji. To jednak nie jest... To jednak nie da się tak szybciutko.
Czyli nie ma w planach ustawy o zawodzie psychoterapeuty, o którą środowisko terapeutów apeluje od lat, tylko będzie rozporządzenie teraz.
Nie może być taki...
Na wokandzie.
Tak, zawód przecież zaufania publicznego nie może być w toku rozporządzenia procesowany.
Ustawa.
Potrzebujemy ustawy, tak jak mają ją lekarze czy inne grupy zawodowe, z okresem przejściowym, który da nam możliwość, bo rozporządzenie będzie z dnia na dzień. My potrzebujemy też okresów przejściowych, które dadzą nam możliwość przystosować się do warunków i z procesowaniem jej w oparciu o nasze doświadczenia, gdzie my po prostu, ponieważ nie było ustawy, to środowisko oddolnie samo się zorganizowało i my pracujemy na standardach europejskich, światowych.
Ministerstwo Zdrowia je uznaje i też je zaakceptowało.
Tak, i one są uznane, więc te standardy są. Trzeba po prostu tylko teraz je przyjąć.
Sformalizować.
Natomiast ministerstwo planuje rozwrócić to wszystko do góry nogami, dać nie wiadomo komu, 100 osobom z Polski takie uprawnienia na nie wiadomo na jakich zasadach. Kolejne osoby będą musiały zdawać egzaminy, które będą nie wiadomo ile kosztowały, pytanie, czy nam się jeszcze będzie po prostu chciało walczyć po raz kolejny.
To jest jedno, z drugiej strony ludzie, którzy są pod opieką, stracą dostępność. Moim zdaniem będzie mniejsze możliwości korzystania z pomocy i to jest najbardziej mnie przeraża, ponieważ nasze gabinety pękają w szwach w tej chwili gabinety. Była wojna, jest inflacja, była pandemia, jest wojna, przepraszam, jest inflacja. Lęk jest ogromny, jest strasznie dużo kłopotów, jest bardzo duży problem i my naprawdę ciężko pracujemy i wszyscy nasi koleżanki, koledzy i tak samo psychiatrzy mają naprawdę w tej chwili multum pracy. I zrobienie czegokolwiek, co to zdestabilizuje, uważam, że jest bardzo na niekorzyść dla ludzi, którzy doświadczają kryzysu i zderzają się z rzeczywistością i potrzebują tego, żeby mieć spokój.
W tej sytuacji to wam nie doradzam i nie życzę akceptacji tej sytuacji, jest po zdarzeniu.
I Las Harris też by nie radził, bo też by powiedział, zastanów się, jakie działania możesz podjąć w tej sytuacji.
To jest zgodne z twoimi wartościami. I wartością naszą jest to, żeby było bezpiecznie, dobrze i mądrze i próbujemy...
I też dla pacjentów.
No dobrze, będę to śledzić, bo będę to śledzić też w imieniu widzów, w imieniu słuchaczy.
Dziękujemy.
Będę śledzić i niezależnie od tego, czy jeżeli to rozporządzenie zostanie przyjęte, to się zacznie, a jeżeli zostanie odrzucone, co śmiem troszeczkę wątpić, no to będziemy się przyglądać temu, czy wreszcie po latach próśb ze środowiska psychoterapeutów zostanie stworzona ustawa o zawodzie terapeuty, żeby zajmowali się profesjonaliści ludźmi, a nie eksperci weekendowi.
Za to trzymam kciuki.
Dzięki wielkie.
Dzięki za wsparcie.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.